Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witamy Państwa.
Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, za niespełna pół godziny spotkanie z Małgorzatą Maniszewską. No ale my powracamy do Filharmonii Pomorskiej, w której no jesteśmy od dawna. Relacjonujemy dla Państwa 54. Bydgoski Festiwal Muzyczny.
Na tym festiwalu teraz taki czas nastał muzyki dawnej.
I wykonują coraz młodsi muzycy tę muzykę.
Tak, bo jak Państwo wiedzą, jest bardzo duża moda na tego typu muzykę od wielu, wielu lat, o czym też Państwu mówimy. Ale moda to może nie jest dobre słowo, bo kojarzy się z takim bezmyślnym naśladowaniem czegoś, co ktoś proponuje. A tutaj mamy do czynienia z czymś zupełnie innym.
To są pasjonaci.
Z tak zwanymi bożymi szaleńcami, czyli po prostu niesamowitymi pasjonatami, zakochanymi w tej muzyce i w swoim zawodzie ludźmi. No i taka właśnie jest Och, orkiestra historyczna, która wystąpiła wczoraj na festiwalu. Martyna Pastuszka, z którą za chwilę będziemy rozmawiać, no jest spiritus movens z tego wszystkiego.
Co zresztą słychać, widać i czuć.
Jest niezwykłą osobą i bardzo nam się wspaniale z nią rozmawiało. Posłuchajmy.
Och, czyli orkiestra historyczna. Fajna nazwa. Orkiestra, która istnieje od 4 lat. To z pasji utworzyła pani tę orkiestrę?
To z pasji utworzyliśmy tę orkiestrę, rzeczywiście. Z pasji do wspólnego grania i tego, że nagle w Katowicach utworzyła się pewna grupa osób, która spotykała się po prostu, żeby hobbystycznie gdzieś tam grać i okazało się, że sprawia to ogromną przyjemność. Te osoby robiły to w wolnym czasie, w czasie pomiędzy którym normalnie gdzieś pracowały w zespołach, wyjeżdżając właśnie w Europę albo będąc też, jak na przykład nasz kolega, kontrabasistą w Nosprze. Więc to było takie naprawdę strasznie dużo miłości i pasji jest w tym. A Katowice są miastem, podejrzewam, że kilka jest takich miejsc w Polsce, ale które dają obecnie nieprawdopodobne możliwości. To znaczy po okresie industrialnym, gdzie byliśmy totalnie skupieni jako Ślązacy na takim ciężkim przemyśle, okazuje się, że jest tam tyle osób mieszkających i jest takie zaplecze, że trzeba jakoś zapewnić sobie czas wolny i rozrywkę i kulturę i są na to środki i jest na to przestrzeń muzyczna i potrzeby.
No, Katowice i w ogóle Śląsk słynie z dobrych muzyków wspaniałych, więc chyba nie miała pani problemu ze skompletowaniem swojego składu. Proszę powiedzieć, czy grają państwo na instrumentach dawnych, czy to są kopie, bo to jest dosyć trudny temat, jeśli chodzi o skompletowanie instrumentów i próbowanie pokazania tej muzyki od innej strony, bo tym też się państwo szczycicie, że piszecie w swoich notkach, że inaczej to pokazujecie niż inne zespoły.
To było kiedyś dosyć trudne, skompletowanie instrumentarium, natomiast obecnie są takie czasy, w których każdy właściwie już musi zainwestować. Zrozumieliśmy, że żeby coś robić, tylko pieniądze są problemem i powoli już zaczynamy rozumieć, że żeby gdzieś dojść, trzeba mieć dobry samochód na przykład, żeby gdzieś dojechać. I tak samo jest z instrumentem, żeby zrobić coś w swoim życiu, co ma sens i żeby zrobić zespół, który ma jakieś brzmienie, jakość, przyjemny sposób grania, trzeba mieć instrumentarium i to jest fantastyczne, ponieważ mam wrażenie, że w ogóle muzycy młodego pokolenia są troszeczkę w innej pozycji niż ci, którzy 20 lat temu startowali. Zaczynamy to rozumieć i wolimy oszczędzać na to i wyjechać z jakimś przyjemnym instrumentem dobrego lutnika. Więc z tym naprawdę nie ma problemów, mamy inne priorytety. Nie mamy tych priorytetów, które powiedziałam, że 20-30 lat temu były, tak, żeby przeżyć. My mamy priorytety, żeby to było dobrej jakości przeżycie i to jest przyjemne, to jest przywilej być w tym pokoleniu. Jeżeli chodzi o kopie, tak, większość z nas gra na kopiach, chociaż znaczna część też, no, a propos klawesynu na przykład, albo jakiś viol da gamba, które nie dotrwały często do naszych czasów. Natomiast jest kilka instrumentów skrzypiec, które mamy takie, że jesteśmy bardzo zadowoleni z posiadania. Moje skrzypce to jest około 1650 roku. Koleżanka gra na skrzypcach 1740. To są skrzypce rzeczywiście z baroku. Niewątpliwie udaje nam się pozyskiwać środki też ministerialne na to. Nie chciałabym o tym nie mówić, ponieważ to jest duże osiągnięcie, że gdzieś w ministerstwie jest przestrzeń na to, żeby i to nie kultury, to właśnie jakichś innych wspierania gospodarności Polaków jest przestrzeń na to, żeby budować coś, co będzie konkurowało, co może już teraz konkurować ze standardem europejskim, wysokim standardem europejskim.
To powiedzmy na strunach normalnych czy na jelitowych?
Nie, struny jelitowe, smyczki barokowe bądź też klasyczne rzeczywiście dostosowujemy. instrumentarium do tego okresu, w którym muzyka była napisana, dlatego też orkiestra historyczna, ja nie bez powodu nie nazywam się barokowa, bo ja myślę, że barok jest powoli zbyt wąskim terytorium i muzycy chcą wybiegać myślą dalej i tak myślimy, że 1920 to jest taka granica, nie wiem czy nieprzekraczalna, ale to jest granica, w której już się zaczyna, na przykład w instrumentach dętych, to już jest moment, w którym one zaczynają być bardzo ujednolicone i już przestajemy kombinować w konstrukcji. Struny jelitowe też do 1920, 30, nawet 40 roku były używane i to jest ten moment taki, w którym jeszcze mówimy o języku muzycznym, który ma bardzo dużo powiązań z barokiem. Tak? Neoromantyzm to jest właściwie bardzo, bardzo rozwinięty barok. Późniejsza muzyka, czyli muzyka XX wieku, to jest już nie nasza partia. Może być, to wymaga osobnych starań o zrozumienie tej muzyki. Neoromantyzm jeszcze rozumiemy za pomocą tych narzędzi, które nas wyposaża Bach.
Jeżdżą Państwo po świecie, występują również w Polsce, nagrywają płyty. Czy to dotarcie do nut, do tych kompozytorów, których wielu ludzi nie zna, nigdy nie słyszało ich muzyki, jest trudne?
Po pewnym czasie już nie jest trudne. Znaczy nabywa się po prostu pewnych umiejętności, czy biblioteki, czy ma się pewne znajomości. No, normalnie taka siatka połączeń po prostu, która znacznie usprawnia to wszystko. Natomiast to, co jest niezmienne, to jest fascynacja. Znaczy my naprawdę nie wiemy, co jest w tych nutach. Teraz za tydzień przygotowujemy się do pierwszego rzeczywiście wykonania po 200 paru latach opery Arminio Hassego i do maja nie wiedzieliśmy, co jest w tych nutach. Znaczy jest to niesamowite, że można 3-godzinną operę po prostu przepisać i każdy ma świadomość tego, że słyszy to pierwszy raz w życiu i że to nigdy nie zaistniało na przykład w przestrzeni poza tym jednym wykonaniem 250 lat temu. Ten element fascynacji, takiej ekscytacji to jest coś, co pewnie inni mają w związku, nie wiem, z podróżowaniem na przykład. Tak? My podróżujemy trochę bardziej w czasie. To daje też ogromne możliwości, ponieważ nie jesteśmy przy wykonywaniu nowych utworów, to co jest fantastyczne, to nie jesteśmy związani tym tak zwanym kanonem wykonawczym. Przed tym kanonem udaje się uciec bardzo wybitnym i muzykalnym. Natomiast on ogranicza tych, którzy jeszcze nie rozwinęli skrzydeł. Mam wrażenie, że tylko najbardziej muzykalnie jakoś tam uchodzą tym normom, a te normy wiążą skrzydła tym, którzy są w drodze do osiągania dojrzałości. To powoduje, że nowa muzyka, która nie ma wcześniejszego wykonania, naprawdę zmusza nas do podejścia bardzo personalnego, znaczy rzeczywiście próbujemy odkryć to, co jest napisane, a nie to, w jaki sposób by to zinterpretowali najwięksi interpretatorzy muzyki. To jest tak, że mamy ten kontent swoich przemyśleń, swoich emocji dosyć duży w tej muzyce. Niejednokrotnie są to dzieła trochę niższej jakości jednak. Jednakowoż są to niższej jakości, chociaż w przypadku Hassego i opery absolutnie nie. To jest topowy standard, absolutnie szpic grupa, że tak powiem. Natomiast takie nagranie jasnogórskie na przykład, jednak to nie jest Mozart, to nie jest Beethoven, to nie jest Bach. Ale to ma swoje inne wartości.
Wartości odkrywcze.
Tak, i przede wszystkim takie, że rzeczywiście trzeba się zmusić czasami przy trochę niższej jakości, trzeba się zmusić samemu do większej kreatywności. Innymi słowy, Bach brzmi zawsze dobrze właściwie w każdym wykonaniu, na saksofony także, a niekoniecznie ktoś, kogo nie znamy. Nie? Wtedy trzeba bardzo posłuchać i pomyśleć, jak to zrobić, żeby to się nie tylko wybroniło, ale miało te wartości artystyczne. To jest taki trening. I im więcej orkiestra razem pracuje, tym szybciej jesteśmy w stanie po prostu tą nić porozumienia złapać.
Wyrywała Pani wraz z przyjaciółmi tę grupę pasjonatów, którzy właściwie tylko w czasie wolnym wcześniej zajmowali się muzyką dawną. I co, oderwali się od tej swojej codziennej pracy?
Nie wiem, czy oderwali, ale rzeczywiście się udało przenieść punkt ciężkości. To znaczy, mam wrażenie, że są, i tu jestem bardzo wdzięczna muzykom, że są muzycy, których ja piszę i jest takie przemiłe uczucie, w którym oni mówią, wiesz, coś tu mam w tym terminie, ale daj mi 2 dni, ja spróbuję coś z tym zrobić. No i to jest fantastyczne uczucie jako lidera, w którym ja dzwonię i mówię, że jest do zagrania koncert, a oni mają coś w tym czasie i ktoś próbuje coś poprzestawiać, staje na głowie, zamawia 3000 różnych opiekunek dla dziecka i się okazuje, że rzeczywiście możemy się spotkać. Pasjonaci, przy czym w ogóle w muzyce dawnej to są pasjonaci. To znaczy słowo pasjonat czy entuzjasta, mam wrażenie, że w świecie muzyki współczesnej jest trochę pobłażliwe. Ma troszeczkę w sobie coś takiego hobbystycznego kładzenia kafelek w czasie wolnym. Natomiast w muzyce dawnej pasjonat to jest ktoś, kto jest w stanie bardzo dużo poświęcić, żeby jakość tego, co robi, była satysfakcjonująca. Gdzieś tam poszukiwania w głębi swojej wyobraźni i potrzeb emocjonalnych są bardzo ważnym elementem i potem chcę to usłyszeć. Czyli ten słowo pasjonat to jest ktoś, kto jest w stanie dużo ofiarować. Mam na przykład koleżankę, klawesnistkę, z którą współpracę sobie bardzo cenię i w sumie nie wiem, jak ona to robi z trójką małych dzieci, że zawsze gra z nami. a ma bliźniaki i jeszcze jedną dziewczynkę, co dla nas, my jesteśmy w okolicach 30 do 40, 50 roku życia, co dla ludzi mających 30 lat, to są ogromne, ogromne wyzwania, tak logistycznie po prostu to wszystko poukładać w tym świecie, który ze względu na te komórki i na Facebooki i na wszystko jest po prostu, ten czas jest bardzo skrócony, to nie jest 30 lat temu, gdzie pomiędzy telefonem czy możesz, a odpowiedzią upłynął na przykład jeden dzień, teraz to jest kwestia 20 sekund, tak, w którym się spodziewamy, więc ten czas bardzo się skrócił i ja sobie cenię współpracę z tymi ludźmi, nieprawdopodobnie z tymi muzykami naszymi, bo jest entuzjazm wspólnego muzykowania, jest czekanie na to, kiedy znowu będziemy grać, a gramy bardzo często ostatnimi czasy. Entuzjazm i radość wspólnego muzykowania, tworzenia, współtworzenia, kreatywności nie opadła i jest takie ostatnie poczucie tego, że musimy, jeżeli chcemy być jakkolwiek docenieni i chcemy z tego żyć, musimy być konkurencyjni, bo to nie jest żaden problem, żeby ściągnąć orkiestrę z Niemiec, Anglii czy z Włoch. I oczywiście to są droższe zespoły, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że Polska to nie jest bardzo biedny kraj i na to też się znajdują pieniądze na zapraszanie zespołów europejskich, więc jeżeli cokolwiek chcemy zrobić i żyć z tego i mieć satysfakcję, to musi być na 150%.
Jeszcze dopytamy o program, bo to jest połączenie baroku z Orientem, znaczy ten Orient jest tutaj...
Orient jest, to jest rzeczywiście wyobrażenie barokowe, ponieważ jest to kombinacja pewnych utworów, które opisywały albo ustawiały swoją akcję w orientalnych tematach. I można powiedzieć, że kompozytorzy nie byli w stanie zupełnie zrezygnować ze swojej tożsamości harmonicznej, melodycznej, bo też trudno na przykład jest nagle napisać utwór na 12 cisów, czy tak różnej wysokości dźwięków, jak wiadomo, że jest na przykład w muzyce tureckiej. Natomiast da się uchwycić pewne cechy charakteru. Jeżeli na przykład wiemy, że o Polakach sądzono, że są uparci i nie do złamania, no to też utwory mówiące o Polakach będą właśnie używały innych środków, ale będą mówiły o tym, z tym, czego Turków mamy na przykład w suicie Telemana, Turków mamy opisanych jako taki zbliżający się tabun, który za chwileczkę po prostu nas zmiażdży. Jest to cały czas narzędzia są barokowej muzyki, to nie wykraczamy poza język barokowej muzyki. Natomiast kwestia wyobrażeń, Moskowici natomiast w tej suicie, to są dzwony. Rzeczywiście ortodoksyjnego kościoła dzwony. My dokładamy tam instrumenty perkusyjne do tego, co jest napisane. Zmieniamy nieco sposób grania taki, żeby jeszcze bardziej to przypominało. Portugalczycy od razu da się rozpoznać, bo po prostu gdzieś tam wiadomo, że jest jakiś element rytmiczny. Dosyć ciekawy jest Michel Corret koncert Les Sauvages, czyli Dzicy. To jest z opery Les Indes Galantes, która opowiada o wizycie w Indiach Zachodnich. To dla nich był Orient. Oni rzeczywiście myśleli, że Indie, że Ameryka Południowa to są Indie i nazywali to Indiami Zachodnimi. To jest wyobrażenie barokowego Orientu, tak? To, co jest Ameryką Południową, było postrzegane jako azjatyckie tereny. To jest forma koncertu na skrzypce solo. Ciekawa jest Sułtanka, właściwie Couperena. Nie wiadomo na cześć jakiej sułtanki zostało napisane. Natomiast cały czas korzystając z tych samych środków barokowych mamy obraz na początku leniwej sułtanki, później poruszającej się nieco bardziej po to, żeby na końcu właściwie już był taniec tylko i wyłącznie. Ta sonata jest utrzymana w formie jakby opisu pewnej kobiety, która z pozycji absolutnie leniwej, wygrzewającej się w słońcu istambulskim zaczyna tańczyć. I to jest coś, co można usłyszeć w tej sonacie. Ciekawa jest suita Persna. Mówi o księżniczce perskiej i jest to dosyć smutna historia. Księżniczka perska została znieważona przez innego mężczyznę w celu obniżenia generalnie standardu i zrzucenia z pozycji generała jej męża. To ponoć bardzo częsta praktyka była w Anglii w okresie rządów Elżbiety, że w celu obniżenia czyjejś przydatności jako pretendenta do tronu znieważało się jego żonę i tym samym nastając na jej honor obniżało się jakiekolwiek szanse, zaniżało się jakiekolwiek szanse bycia pretendentem do tronu. Ta sztuka, do której Purcell napisał muzykę, właśnie opowiadała o tej praktyce. Ona jest cały czas jeszcze w krajach arabskich, jak sobie teraz pomyślimy o tym, że bardzo często znieważenie kobiety jest sposobem znieważenia jej męża. Nam się to wydaje teraz w XXI wieku jakimś zupełnym absurdem, w którym przecież jesteśmy totalnie samodzielnymi jednostkami. Natomiast cały czas obecnie można zobaczyć to samo, z czym się rozprawiała Anglia, z czym, do czego Purcell pisał sztukę, czyli jakiejś gwałtowności w dążeniu do władzy i pozycji takiej męskiej, takiej walki testosteronowej.
Tyle Martyna Pastuszka. Drodzy Państwo, rzeczywiście jest moda na grę, wykonywanie utworów dawnych, ale też i to pojęcie muzyka dawna jest coraz bardziej pojemniejsze. Tutaj dochodzi do 1900 roku, a więc do końca XIX wieku. To fragmenty wczorajszego koncertu, natomiast dzisiaj kontynuujemy podróż po muzyce dawnej.
Tak jest.
Chociaż nie do końca. Mikołaj Trzaska nie jest muzyką dawną.
No właśnie, bo to już takie eksperymenty muzyczne są, które były na koncercie. Myśmy rozmawiały przed koncertem z wykonawcami, jutro Państwo to wszystko usłyszą. A dziś chcemy jako wisienkę na torcie zaprezentować Państwu rozmowę z Olgierdem Łukaszewiczem, który ma swoje widzenie Don Quixota.
I który również dzisiaj był na koncercie.
Tak jest, no i czytał przede wszystkim Cervantesa, fragmenty. Także takie trzy wspaniałe filary tego koncertu były. Jeszcze zespół muzyki dawnej Intemperata pod wodzą Doroty Zimnej. A teraz już posłuchajmy Olgierda Łukaszewicza.
Don Quixote to jest temat odwieczny i bardzo szeroko traktowany przez wielu twórców i nie tylko w malarstwie, ale właśnie w muzyce mamy i musical. Taki, ja pamiętam taki wiersz Grochowiaka o Don Quixocie i przeciwstawieniu Sanczy bardzo konkretnego do swojego mistrza, pana, kiedy Don Quixot wędrował przez świat, akacja, jabłoń, czarne wąsy w winie wciąż świszczał za nim okrutny bat, mszczący się srogo na chudej oślinie i tak dalej, i tak dalej. Moje widzenie Don Quixota jest skażone radzieckim filmem, w którym główną rolę grał Czerkasow. Wzruszający to był film, w każdym razie dla mnie wtedy jako dziecka. I ja już się od tej romantycznej wizji nie mogę trochę odczepić. Także kreskówki, które oglądałem wraz ze swoją córką o Don Quixocie, no po prostu mnie odstręczały. Sam zresztą posiadam 4 w domu adaptacje Don Quixota, ponieważ Kilkakrotnie reżyserzy zwracali się do mnie, abym zagrał tego Don Quixota, a ja niestety nie umiem sobie wykrzesać tej porcji humoru i ironii, którą tam chyba trzeba mieć. Tak sobie wyobrażam kiedyś, że świętej pamięci Edward Dziewoński, mimo że był bardzo skromny i maleńki i drobnej postury, to z jego powagą, jednocześnie tym podskórnym diablikiem poczucia humoru, mógł być takiego godnego rycerza, a śmiesznego grać, żeby był też bardzo ludzki. Na ćwiczeniach z przedmiotu zwanego mówienie prozą, na pierwszym roku szkoły krakowskiej u profesor Marii Kościołkowskiej, wybrałem sobie walkę z wiatrakami. Pamiętam i nie umiałem jakby dojść do mety, ale tej mety też, którą sobie sam stawiałem, asystent pani Marii Kościołkowskiej, świętej pamięci Janusz Zakrzeński, któregoś dnia powiedział, no w porządku, dobrze mówisz, no tak, już po aktorsku i tak dalej, a ja byłem z siebie jakby niezadowolony. Także dzisiejsza próba to jest dla mnie taka decyzja, na przykład, czy postaciować, czy nie postaciować. Opowiedzieć to jako bajkę, czy też po prostu zachować wyłącznie postać narratora. Ja zdecydowałem się jednak postaciować. Uznałem, że ten naiwny rysunek będzie żywszy. Będę w pełni, bardziej będę aktorem tego wieczoru i w ten sposób mogę korespondować z muzyką, z tym, co jest w instrumentach. Tak? Czyli trzeba dać jakiś jednak kolor. To jest taka postać pomiędzy godnością podbipięty, rycerza naszego naiwnego i świętego, pomiędzy troszkę papkinem, który rycerz samochwał, a pomiędzy, jakimś jednak poetą, któremu się ciągle zdaje, ciągle coś, świat mu się zamienia, przemienia przed jego oczyma, czego oczywiście przyziemny Sancho nie jest w stanie zrozumieć. Podejrzewam, że ci, którzy byli pierwszymi czytelnikami Don Quixota, pewnie współwięźniowie, tak sobie myślę, Cervantesa, zaśmiewali się do rozpuku, bo mieli takie egzemplarze gdzieś na widoku. Natomiast my dzisiaj już obserwujemy, widzimy tylko malarstwo i mamy do czynienia właśnie z archetypem jakimś. Czasami mówimy, ja będę mówił tutaj Don Quixote. Nie Don Quixot, Don Quixoteria. Mam do czynienia z tekstem, chyba z tłumaczeniem jakimś starym i troszeczkę zakolorowanym rusycyzmami. Także to musi być jeszcze bardzo dawne tłumaczenie. W ogóle ten cały rozryw, przed którym ja stanąłem tutaj do wyboru, czy wersja romantyczna, czy wersja taka bardzo prześmiewcza, humorystyczna, to jest też wybór dla wielu interpretatorów w ogóle Don Quixote, co z nim jest, jak to z nim naprawdę jest. Także cieszę się na dzisiejszy koncert, jakieś pewnie inspiracje z muzyki pewnie mnie ożywią, pozwolą zmieniać rytmy i pozwolą zmieniać jakby perspektywy na bohatera.
Gdyby pan miał wybrać, kim być, zostałby pan Don Quixotem czy Sancho Panzą?
Ja się nadaję przy mojej sylwetce naprawdę na Don Quixota, zdaję sobie z tego sprawę. Kiedyś nawet robiłem zdjęcia próbne dla jakiegoś gruzińskiego reżysera, ale dosyć głupkowato wyszedłem na tych fotografiach, więc nie dziwię się, że mnie nie wybrano. Ja myślę, że ja w wielu moich poczynaniach życiowych jestem Don Quixotem. Daję tego dowód, zdaje się, i na forum publicznym. Ale nie martwię się tym. Jest mi taka postawa bliższa, te intencje, żeby angażować się jednak w rzeczywistość. I po stronie pokrzywdzonych, po stronie słabszych. Oczywiście złudzenia. Rozeznanie rzeczywistości, jaka ona jest, a nie powinny mi towarzyszyć, ale myślę, że mój z kolei znak zodiaku, panna, trzyma mnie twardo przy ziemi i zanim się uniosę z tą kopią, tarczą i hełmem ku górze na Rosynancie, to przedtem mam rozeznanie dokładne celu i nie mylę się, także raczej pan sam miałbym ze mną kłopot.
Olgierd Łukaszewicz dzisiaj czytał fragmenty Cervantesa, Don Quixota. My oczywiście jutro państwu zdamy relację z dzisiejszego koncertu, jutro po godzinie 21, a wcześniej w studiu specjalnym festiwalowym po 10.30.
A teraz już zapraszamy na spotkanie z Małgorzatą Maniszewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Wieczór był to Lot Czmiela, króciutki fragment z trzeciego aktu bajki o carze sałtanie Rymskiego-Korsakowa. I dziś posłuchamy właśnie przebojowych utworów na skrzypce w wykonaniu znakomitego wirtuoza, świetnego muzyka i niezwykłego człowieka Henryka Schöringa, którego 98. rocznica urodzin przypada właśnie dziś. Schöring urodził się w roku narodzin II Rzeczpospolitej w domu zamożnego przemysłowca. Gry na fortepianie zaczął się uczyć jako 3-latek pod kierunkiem matki, ale instrument ten, gdy miał 7 lat, zamienił na skrzypce. 10-latka grającego koncert Mendelssohna wysłuchał Bronisław Huberman, przyjaciel rodziny, i namówił rodziców, by wysłali zdolnego chłopca do Berlina, by kontynuował naukę pod kierunkiem Karla Flesza. Młody człowiek nie poprzestał na uczeniu się muzyki. Studiował wtedy i później muzykologię, historię starożytną, teorię muzyki, historię literatury i teatru. A my posłuchajmy nagrania, na którym Henryk Schöring utrwalił taniec węgierski Fismol Johannesa Brahmsa. Thank you. taniec węgierski Fis-moll Brahmsa grał Henryk Schering. Po 3-letnim pobycie w Berlinie 15-latek wystąpił z orkiestrą Filharmonii Warszawskiej pod dyrekcją Bruno Waltera, grając koncert skrzypcowy D-dur Beethovena. Ten występ utorował mu drogę na estradę Europy. Młody Schering koncertował w Bukareszcie, Wiedniu, Paryżu i wielu innych miastach europejskich, ciesząc się uznaniem publiczności i krytyków. Król Rumunii w dowód uznania dla jego gry odznaczył młodzieńca orderem. Skrzypek kontynuował też naukę, studiując w Paryżu Jacques'a Thibaud i Gabriela Boyon oraz kompozycję pod kierunkiem Nadii Boulanger. Poznał dzięki nim takie postaci jak Hector Villa-Lobos, Alfred Cortot, Manuel Pons, Igor Strawiński czy Maurice Ravel. My zaś posłuchajmy, jak grał walca La Plus que l'un Claude'a Debussy'ego. Walca La Plique L'Un Claude'a Debussy'ego grał Henryk Schering, którego 98. rocznica urodzin przypada właśnie dziś. W trakcie kontynuacji muzycznych studiów w Paryżu zastał młodego człowieka wybuch II wojny światowej. Nie przerwał działalności koncertowej. Uczynił z niej narzędzie walki z nazistami. Dał w czasie wojny ponad 300 koncertów dla żołnierzy, lotników i marynarzy polskich sił zbrojnych na zachodzie, wojsk angielskich, francuskich, amerykańskich, kanadyjskich i meksykańskich. Zgłosił się do polskich sił zbrojnych i, jak wspomina, ponieważ językami władałem lepiej niż bronią, zostałem tłumaczem. Języków znał 7 i jako tłumacz służył generałowi Władysławowi Sikorskiemu w czasie jego misji w Meksyku. Podczas tej misji generał prosił o przyjęcie przez Meksyk kilku tysięcy polskich uchodźców. Posłuchajmy w wykonaniu Henryka Scheringa kołysanki meksykańskiej Sabre Marokina. Była to kołysanka meksykańska Sabre Marokina. Grał Henryk Schering, który znalazł się w Meksyku wraz z generałem Sikorskim. W 1946 roku zaproponowano mu obywatelstwo meksykańskie, a 2 lata później stanowisko profesora na Wydziale Muzycznym Narodowego Uniwersytetu Meksyku. Skrzypek oddał się wówczas całkowicie pracy dydaktycznej, i tak by pewnie zostało, gdyby nie Artur Rubinstein, który w 1954 roku skłonił Scheringa do powrotu na estradę. Ich wspólny koncert w Nowym Jorku okazał się sukcesem. Od tej pory Schering znów występował razem z najsłynniejszymi orkiestrami i dyrygentami w całej Europie, obu Amerykach, Afryce i Azji. Wielokrotnie też przyjeżdżał do Polski, z którą swoje związki zawsze i przy różnych okazjach podkreślał. A my posłuchajmy, jak gra Perpetuum mobile Ottokara Nowaczka. Thank you. Wysłuchaliśmy krótkiej kompozycji od Tokara Nowaczka Perpetuum Mobile. Grał znakomity skrzypek i wielki muzyk Henryk Schering. W repertuarze miał ponad 40 koncertów i kilkadziesiąt sonat kompozytorów wszystkich epok. Sławę przyniosły mu interpretacje dzieł Bacha, Beethovena, Brahmsa, Mendelssohna, Mozarta, Paganiniego, Czajkowskiego, Wieniawskiego, a także twórców XX wieku, byli Bartoka, Albana Berga, Arama Haczaturiana, Sergiusza Prokofiewa, Karola Szymanowskiego, Jana Sibeliusa. Był propagatorem muzyki współczesnej. W każdym sezonie prezentował nowy utwór na skrzypce z orkiestrą. Stał się też jednym z najczęściej nagrywanych skrzypków w historii. Tylko nagrody Grand Prix du Disque otrzymywał 6-krotnie. Oprócz wielu stanowisk, które piastował przez lata, został też mianowany ambasadorem meksykańskiej kultury i specjalnym doradcą muzycznym meksykańskiej stałej delegacji UNESCO. Stał się dzięki temu pierwszym artystą w historii podróżującym z paszportem dyplomatycznym. Uczestniczył w pracach jury wielu międzynarodowych konkursów, w tym konkursu imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Wielki muzyk, dyplomata, pedagog i filantrop zmarł nagle w środku trasy koncertowej w Niemczech po koncercie w Kassel. A my na zakończenie posłuchajmy, jak gra z New Philharmonia Orchestra pod dyrekcją Aleksandra Gibsona Andante z koncertu skrzypcowego D-dur Mozarta.